W Uchu na Świat dziś gościem podróżnik, miłośnik gór, kucharz Karol Kamyczek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteś człowiekiem, który już zawsze będzie mi się kojarzył z tym, że kiedy zapytałam cię o to, gdzie mieszkasz, odpowiedziałeś mi, że nie chcesz mieć żadnego adresu.
Tak.
To jest jakaś twoja koncepcja na życie? Być cały czas w drodze?
Nie jest aż tak, że jestem cały czas w drodze, bo w tych miejscach, w których jestem kilka miesięcy, ale rzeczywiście jest to taka bardzo moja naturalna potrzeba, która też wynika, jestem neurotypowy, mam ADHD, więc ona wynika jakby z potrzeby stymulowania się trochę i często jak mam wrażenie, że takie ścieżki moje codzienne, wyjścia z mieszkania, tej trasy do pracy, są takie bardzo już, z którymi jestem obyty, to wiem, że czas na kolejny ruch.
Czas na zmianę.
Dokładnie tak.
Zmiany są naturalną częścią twojego pomysłu na życie.
Tak, ja trochę rzeczywiście, czasami ludzie ze mnie śmieją i mówią, nie no, jakby wiesz, ty musisz kiedyś osiąść, a ja z kolei odpowiadam, że jestem za stary, żeby siedzieć w jednym miejscu, no bo też oczywiście jako dziecko większość czasu spędziłem w jednym miejscu i trochę nie chcę tego wracać.
Ale... I to był Poznań?
Poznań, więc jakby jak ktoś pyta, gdzie mieszkam, to mówię, że nie wiem, co w tym momencie powiedzieć, ale wiem, że jestem z Poznania, z którym się bardzo utożsamiam też.
Takie myślenie jest jak najbardziej zrozumiałe w kontekście planowania swojego życia z myślą o podróżach.
Dużo myślę o tym, gdzie chciałbym pojechać i jaki jest kolejny ruch. Dużo z tych moich podróży traktuję właśnie jak taki projekt, który ma konkretny czas i staram się, żeby on był domknięty w taki sposób, który ja zaplanowałem.
W ciągu roku odbywasz kilkanaście podróży?
Mniejszych lub większych, tak. Przede wszystkim jeżdżę na rowerze i to rower jest dla mnie takim podstawowym środkiem transportu i taką osią też, do którego staram się dokładać różne rzeczy. To jest w ogóle fajna rzecz w tym świecie, który się trochę sypie, bo ja też bardzo widzę, jak świat się zmienia. Żyjemy jednak w czasach takiej katastrofy klimatycznej, nie bójmy się tych słów, to myślałem, że o wow, to jest taki sposób na to, jakiś taki mój manifest tego, że można kompletnie odwrócić, nie trzeba latać samolotem, można na rower spakować na przykład narty i gdzieś pojechać, ale jednak najważniejsze, że to wzbudza we mnie taką naprawdę dziecięcą po prostu radochę z tego, nie? Jak myślę sobie, Jezu, naprawdę da się wpakować narty, kupę jakiegoś innego sprzętu, który ja wiozłem też w tej mojej najdłuższej podróży ze sobą i to jest możliwe. To otwiera tak kompletnie myślenie o tym, co da się zrobić.
No i rower daje też taką swobodę. Ty planujesz, wyznaczasz miejsca, do których dojeżdżasz, przez które przejeżdżasz. Rower jest nieograniczonym środkiem transportu.
Jest wspaniały.
Jest
cudowny. Rower jest tak samo równorzędnym środkiem transportu jak pociąg i samolot i statek.
Choć na mniejsze dystanse.
No właśnie, to wiesz, często o tym myślę, że na przykład każdy zdrowy człowiek jest w stanie przejechać 100 km rowerem w ciągu dnia, a samochodem trudno przejechać więcej naprawdę niż 1000. Oczywiście można się nagiąć, nie? Ale że to jest tak naprawdę 10%, to nie jest gigantyczna różnica. Jak się spojrzy inaczej w ogóle na czas też, to się okazuje, że rower jest nieprawdopodobnie efektywnym pod względem w ogóle takim fizycznym przełożenia energii, w którą się wkłada do prędkości czy do dystansów. To jest jednym z najlepszych środków transportu w ogóle, jeśli chodzi o jeden organizm ludzki w porównaniu ze wszystkimi zwierzętami na świecie. Mój ojciec też jako młody człowiek jeszcze podróżował na trochę mniejsze dystanse i trzymał się głównie bloku wschodniego, ale zrobił kilka naprawdę takich wypraw, które teraz byśmy nazwali bikepackingiem, a kiedyś takich słów nie było, ale miał sakwy i ja pamiętam, jak byłem dzieckiem i słuchałem tych historii, one we mnie jakoś utkwiły i zawsze marzyłem o tym, żeby też wydawało mi się, że to jest niesamowite w ogóle.
Pokoleniowa kontynuacja.
Dokładnie tak.
Pierwsza podróż rowerem była dokąd?
Zacząłem używać roweru na co dzień i uważam, że jest genialnym.
W którym momencie zrodził się pomysł, żeby tym rowerem ruszyć dalej?
Od zawsze chyba tak. Tylko może nie miałem odwagi, a może brakowało mi trochę sprzętu albo odpowiedniego roweru, aczkolwiek ten pierwszy rower... Pierwszy mój wyjazd był z Polski do Kopenhagi z moim przyjacielem i wtedy jechaliśmy na rowerach torowych, tak zwane ostrokoło. Te rowery nie są wyposażone w przerzutki, tylko mają stały napęd i co prawda mieliśmy jeden hamulec, ale też często występują bez hamulców. A więc to taki nietypowy wybór jak na taki wyjazd kilkudniowy.
Pamiętasz tę Kopenhagę zwiedzaną na rowerze?
Tak, w ogóle historia ma super twist, bo ja namówiłem mojego przyjaciela, który wtedy strasznie marzył o tym, żeby pracować jako barista w takiej znanej Kopenhagi. Haskiej palarni. Okej, to pojedźmy do tej Kopenhagi. On powiedział, jak ja tam pojadę i powiem, że chcę u nich pracować, to zrobi na nich wrażenie, że przyjechałem rowerem. I to nie zrobiło na nich kompletnie wrażenia, ale po 10 latach od tego czasu, bo chyba tyle minęło od tego wyjazdu wtedy, on tam pracuje rzeczywiście dokładnie w tym samym miejscu.
A zwiedziliście Kopenhagę na tych rowerach?
Tak, dużą część miasta objechaliśmy.
Przyjazne rowerzystom miasto?
Bardzo.
Kopenhaga, z czym ci się kojarzy?
Z wiatrem chyba najbardziej. Wszyscy wiedzą, że w Danii pada, ale mało ludzi mówi o tym, że tak bardzo wieje. Zelandia, czyli wyspa, na której jest Kopenhaga, jest dość płaska i po prostu na środku Morza Północnego, więc tam nie ma jakby naturalnych przeszkód. zawsze ten wiatr jest super silny. Morze widać często, czuć, że ono jest blisko, a wiele z tych ścieżek, które są wytyczone w mieście, to właściwie tak przez bardziej teren zielony też prowadzi, więc tam bardzo łatwo się wydostać z takiego terenu miejskiego i gdzieś trafić do jakiegoś małego zagajnika.
Lubisz podróżować rowerem, ale jesteś też zwolennikiem łączenia różnych, często zaskakujących środków transportu i tak było podczas twojej wyprawy do Gruzji.
Tak, w 2019 roku pojechałem z mojego rodzinnego Poznania do Gruzji i wymyśliłem sobie, że podróż będzie po prostu human powered, czyli tylko przy użyciu moich mięśni na rowerze, ze sprzętem spinaczkowym i narciarskim, skialpinistycznym. Co prawda tam musiałem się trochę pospieszyć i też nie chciałem jechać tą samą drogą i trudno jest też ze względów politycznych objechać Morze Czarne, ale wtedy pojechałem do Odessy na Ukrainie, tam wsiadłem na prom, którym przepłynąłem do Batumi, by trafić w Kaukaz gruziński. I poza tym krótkim etapem promowym cała ta podróż była rzeczywiście na rowerze, tych gór było dużo mniej, ale wymyśliłem sobie, że chcę po prostu pojechać na narty rowerem. Długo myślałem tak, żeby jednak nie jechać cały czas rowerem zimą i ten przedłużony sezon taki narciarsko-skialpinistyczny w górach wysokich temu bardzo mocno sprzyja, bo tam najlepszy czas właściwie na aktywność jest pod koniec wiosny. Ja wymyśliłem sobie, że po prostu wejdę na Kazbek i z niego zjadę na nartach, bo też chciałem górę, która będzie dla mnie wyzwaniem, a jest jednak łatwą, bo to bardzo popularny szczyt i też w granicach mojej możliwości. Ja nie jestem po prostu wybitnym alpinistą. Mam przeciętne umiejętności, nie chciałem się pokonać sytuacji, która będzie...
przerastająca.
Dokładnie tak. To wszystko miało być realne i do zrobienia i to było super doświadczenie, ale też rewelacyjne przygotowanie kondycyjne, żeby po tych 3000 kilometrów, które miałem w nogach na jednak sporym rowerze, bo jechałem rowerem cargo z masą bagażu, ten rower ważył łącznie z całym moim bagażem 70 kg, więc po przejechaniu kilku naprawdę sporych przełęczy, tam powyżej 2000 metrów, miałem poczucie, że naprawdę aklimatyzacja jest zrobiona.
To była samotna podróż?
Tak, ja lubię. Znam bardzo dużo ludzi, którzy potencjalnie mogliby ze mną pojechać, ale... lubię planować samemu, bo wiem, znam swoje granice i jest to prostsze. I zawsze mi najbardziej brakuje ludzi, jak jest super. I nie ma z kim dzielić tych miłych chwil, bo jak na przykład pada 3 dni pod rząd i ma się dość, to że się samemu po prostu ułatwia, bo nie trzeba się martwić o kogoś jeszcze. I...
a zmagasz się tylko ze swoimi słabościami.
Dokładnie tak.
Jak planujesz taką wyprawę? Bo może słucha nas ktoś, kto chciałby się zainspirować tobą i podobne wyzwanie przed sobą postawić.
To jest prawdopodobnie jeden z moich ulubionych w ogóle etapów, bo spędzam mnóstwo czasu, siedząc po prostu przy komputerze i oglądając wszelkiego rodzaju materiały, które są dostępne. Oczywiście jestem miłośnikiem map i bardzo dużo też czasu spędzam przeglądając to, jak wyglądają te tereny, przez które będę jechał.
Czyli najpierw wybierasz cel, miejsce, do którego chcesz dotrzeć.
Tak, tutaj tak było. Aczkolwiek też zależało mi, jeżeli nie spieszę się, to staram się nie ograniczać do konkretnej jednej trasy, tylko pozwalać sobie na jakieś modyfikacje i też nie planuję noclegów z wyprzedzeniem, bo trudno zaplanować, ile się przyjedzie każdego dnia, jeżeli jadę rowerem. I pozwalam sobie na dużą swobodność, bo wtedy się dzieją najfajniejsze rzeczy, jak można kogoś spotkać, na przykład z nim spędzić pół dnia, bo się okazuje, że jest fajnie, a nie trzymać się konkretnego planu. I też na tej wyprawie nie miałem. Moja nawigacja była taka bardzo prosta. Jechałem jakimiś trochę większymi drogami, patrzyłem na znaki, ale też pytałem ludzi. Prosty system.
Zacząłeś tę podróż w Poznaniu? Mhm. Kolejne przystanki.
Wiedziałem, że chcę dojechać do Odessy, żeby wsiąść na ten prom przez Morze Czarne.
To gdzie po drodze się zatrzymałeś?
Zależało mi znowu, żeby nie jechać cały czas po nizinach. Ciągnie w te góry, więc stwierdziłem, że przyjadę sobie z krajem Karpat. I to też się wiązało z tym, że trasa będzie bardziej urozmaicona i przyjadę też przez Rumunię, Mołdawię i Republikę Naddniestrzańską, co dało też takiego trochę kolorytu, a nie tylko przez Polskę i Ukrainę. Codziennie była burza. Nie wiem, czy w życiu przeżyłem tyle burz, co na tej wyprawie.
A jak się chronisz przed deszczem i przed burzą na rowerze? Kiedy masz ze sobą narty i plecak wypakowany na kilkunastodniową co najmniej podróż?
Chyba nijak. Pytanie,
po prostu czy... jesteś wystawiony na działanie żywiołu.
Trudno inaczej. No oczywiście, jeżeli ma się czas, to można to przeczekać, ale jeżeli to się dzieje codziennie, to trzeba się
przyzwyczaić, ale czy to jest bezpieczne?
Coś tak. Poza jakimiś ekstremalnie wyeksponowanymi zjazdami takimi alpejskimi, gdzie się pędzi na mokrym, to jest w porządku. Jakoś nie mam takich obaw, że jakiś piorun zagubiony mnie trafi. Aczkolwiek, no można mieć dość, jak się jedzie któryś dzień i wszystko nie schnie i jest mokro, to czasami rzeczywiście, szczególnie jak się próbuje przeczekać ten deszcz, a potem kiedyś tak miałem taką sytuację właśnie, że siedziałem 2 godziny, bo myślałem, że mam sporo czasu, myślę, co za problem, jakby jest strasznie ulewna burza. Ruszyłem i zaczęła się tak, że nawet nie zdążyłem się zatrzymać nigdzie, żeby się przed tym schronić, więc po prostu trzeba jechać i dopóki nie traci się ciepła, to jest w ogóle okej. Okay. Początek był bardzo trudny, a potem wskoczyłem od razu w upalne lato.
Czy ty masz czas na tym rowerze zachwycić się, zatrzymać wzrok na tym co mijasz na tym krajobrazie, przez który przejeżdżasz?
Trzeba być cały czas bardzo, bardzo przytomnym, uważnym, jedzie się drogami, które nie są takie oczywiste, które też dużo więcej pozwalają obserwować. Często myślę o tym, że najlepsze, co można sobie zrobić, po prostu to wyjść z domu i pójść na rower, bo to daje niesamowitą szansę do obserwowania tego, co się dzieje. I jedna z rzeczy, która dla mnie jest zawsze niesamowita, to jak się zmienia kolor na niebie. Że taki układ chmur to jest tylko teraz i to się nigdy nie powtórzy.
Wyjechaliśmy z Poznania, przejechaliśmy przez Bieszczady, Ukrainę, Rumunię, w Odessie, wsiadamy na prom i co dalej?
I na promie prawdopodobnie pierwszy raz od dawna byłem tak odłączony od sieci. Niesamowicie jest się tak na chwilę odpiąć od internetu. I głównie obserwowałem delfiny z pokładu, których jest całkiem sporo w Morzu Czarnym, o czym w ogóle nie wiedziałem. Jakieś takie samotne, to nie były wielkie stada. I po dwóch dobach ląduję w Batumi i okazuje się, że już jest lato w pełni w tej Gruzji. Przy okazji musiałem naprawić hamulec, który wtedy mi padł. Pamiętam, że jazda wielkim rowerem cargo z jednym sprawnym hamulcem nie była najprzyjemniejsza, ale dopiero największe góry przede mną, więc wiedziałem, że muszę to zrobić. Nie udało mi się to w Batumi. Przyjechałem kolejne 300 km do Tbilisi, gdzie znalazłem jakiegoś niesamowitego magika.
Ale miałeś czas, żeby się chwilę zatrzymać w Batumi, żeby pospacerować po Tbilisi, czy te góry cię ciągnęły?
Ciągnęły mnie. Miałem poczucie,
ten kazbek.
Że jednak jak najszybciej chcę trafić, bo miałem też obsuwę lekką, a wiedziałem, że z każdym tygodniem warunki śniegowe się pogorszą tam i że żeby ten cały projekt wyjścia na tą górę i zjazdu na nartach miał sens, to wiedziałem, że im szybciej, tym lepiej, więc miałem to cały czas w perspektywie, a wiedziałem, że ten czas na odkrywanie na przykład kulinariów, które mnie bardzo interesowały, chociaż oczywiście jakby kolacja trzeba jeść codziennie, nie? Jak się jedzie, się spędza cały dzień w siodle, to akurat nie ma lepszego połączenia niż rower i jedzenie. I ja bardzo lubię jeść, bardzo lubię jeść na rowerze i też zawsze staram i bardzo lubię kawę, której tam akurat nie ma, ale staram się zawsze pozwalać sobie na to, że jak jest fajne miejsce, takie najlepiej na uboczu, gdzie są tylko miejscowi i akurat na trasie mojej, żeby móc się zatrzymać i posiedzieć chwilę. To jest najlepsza rzecz. I dostępność tego, że właśnie pokonuje się spory dystans, ale jednak jest się tak blisko tych potencjalnych właśnie miejsc, w których można tą drogę i te kraje i kulturę, którą się poznaje po drodze właśnie tak najbliżej mieć na wyciągnięcie ręki.
Dotarłeś do Kazbeku po jakim czasie?
Wydaje mi się, że to około 3 tygodni od Poznania.
3 tygodnie od Poznania, przez Gruzję?
W samej Gruzji od Batumi do Wrót Kaukazu z 5 dni mi zajęło. I to też nie była najbardziej oczywista droga, bo zatrzymałem się w Tbilisi, żeby uzupełnić jakieś zapasy, dokupić, pamiętam, okulary na palące słońce na lodowcu. I to mniej więcej jakieś 5 dni zajęło mi.
Potrafię sobie wyobrazić tę twoją drogę, ten wysiłek wkładany w pokonanie tej trasy. I docieramy do Wrót Kaukazu i co widzimy?
Krajobraz był taki bardzo surowy, nieprawdopodobna zieleń. Taka zieleń nasączona tą wodą, w którą się zamienia śnieg, którego tam dużo pada, bo to są wysokie góry. Więc taka bardzo pachnąca, super głęboka zieleń. Resztki śniegu gdzieniegdzie, ale też no, ogrom tych gór, które jednak są, widać, że są bardziej masywne niż Alpy.
Kazbek to ile to metrów?
5055 bodajże. Wiem, że te pomiary się zmieniają za jakiś czas.
I wjechałeś na te 5000 rowerem?
Nie, wszedłem pieszo, znaczy wszedłem na nartach. Miejscowość jest na mniej więcej wysokości niecałe 2000 metrów, z której można rozpocząć trekking, który wtedy był cały czas pieszo do wysokości mniej więcej 3200, gdzie zaczyna się jakby jęzor lodowca i jakiś taki pas śniegu, który się został po zimie. I taka działalność rzeczywiście, kiedy można założyć jakby narty, te foki, na których się wchodzi, to od mniej więcej wysokości 3500, czyli te 1,5 kilometra przewyższenia.
Czyli rowerem do 2000?
To tam 1850, jeśli dobrze pamiętam, tam zostawiłem i stamtąd trekking.
I jak to wyglądało? Dzieliłeś to na jakieś etapy?
Zazwyczaj na Kazbek, który rzeczywiście jest bardzo popularną górą, też bardzo popularną w Polsce, jest super też inicjatywa Bezpieczny Kazbek, gdzie jest polska ekipa, która tam ratuje ludzi, którzy się gubią, bo tych wypadków jest niestety też dużo, więc ona zachęca amatorów też takich jak ja na przykład. Trudności alpejskie tam są bardzo małe. No jest trochę ekspozycja, ten zjazd, szczególnie początkowa część tego zjazdu na nartach jest trochę wymagający, ale to też nie jest super ekstremalne. I zazwyczaj wychodzi się, większość ludzi, którzy wchodzą na szczyt, startuje w okolicach stacji Meteo. To jest taki stary budynek, jeszcze poradziecki, na wysokości 3600 metrów i tam się wychodzi po prostu w nocy bardzo rano, żeby być w okolicach tak do południa na szczycie. Więc to było podzielone właściwie na dwa etapy. Dojście do tej stacji, potem 1,5 dnia czekania na wyjście docelowe na szczyt i potem ruszenie, jeśli dobrze pamiętam, o 2-3 nad ranem na szczyt.
Czyli już samo zdobycie szczytu to jest w ciągu kilku godzin.
Mniej więcej 6-7-8 godzin się idzie pieszo lub na nartach z tej stacji Meteo na szczyt Kazbeku.
Dochodzisz, satysfakcja, czas na selfie.
Tak, tak. Ja szedłem z przewodnikiem, bo jednak dużą część tego podejścia i potem zjazdu dzieje się na lodowcu. Tam ludzie się gubią, duża część jest dość płaska i szczególnie w gorszych warunkach pogodowych łatwo się zgubić. To jest wyzwanie, więc zależało mi na tym, żeby to był ktoś, kto tę górę zna i był tam wielokrotnie. I to było właśnie takie zabezpieczenie dla mnie, że przede wszystkim na tej górze się nie zgubię. Mieliśmy poczucie, że będziemy na nartach, to będziemy szybsi od reszty i byliśmy ostatni na tym szczycie. I rzeczywiście to było super, bo co prawda tam często nad Kazbekiem unosi się taka po prostu duża chmura, która przesłania ten cały obraz i selfie nie jest z pięknym widokiem. Tak właśnie rzeczywiście było, ale pamiętam, że byliśmy tam chyba ostatnią ekipą tego dnia, chwila z górą. Całkiem długi ten czas. Euforia i radość, ale też obawy, żebym był dobrze przygotowany na zjazd.
Jest radość, jest euforia. Zrobiłeś selfie z chmurą, która trochę zasłaniała widok, ale przy schodzeniu gdzieś tam się odsłaniały wysokogórskie krajobrazy.
Chmury rzeczywiście się trochę roztąpiły na niższym etapie, ale wiedziałem, że przede wszystkim cieszyłem się ze zjazdu, no bo on jest taką nagrodą. Ja w ogóle nie lubię chodzić za bardzo, szczególnie po górach, bo zejście jest mało przyjemne, kolana bolą i w ogóle jest niefajnie, ale wchodzenie na nartach lub potem jak jest bardziej stromy teren z nartami na plecach i zjazd, to jest coś, co właśnie znowu jest bardzo podobne do jazdy w górach na rowerze. Ja to myślę o tym w taki sposób, że się po prostu kumuluje tę energię kinetyczną, czasami naprawdę w pocie i trudach.
I znowu.
I potem jest ta przełęcz w przypadku jeżdżenia rowerem w Alpach, albo ten szczyt górski i jest element wyzwolenia tej energii i to jest absolutnie niesamowita radocha z tego.
Pamiętasz ten moment zjazdu, kierunek
ziemia? Tak, doskonale.
No, ziemia.
Pierwszy etap był, tam jest dość stromo i pierwszy etap był taki zachowawczy, ale w okolicach tego siodła, gdzie teren się trochę wypłaszcza, mogłem sobie pozwolić na po prostu jazdę pełną prędkością i to jest cudowne. Prędkość właśnie. Właśnie ostatnio jak płynąłem tym kajakiem, i prędkości są malutkie, bo też nie był kajak górski, tylko nizinna historia, to właśnie stwierdziłem, że chyba najbardziej brakuje im prędkości. I to się dzieje i na rowerze, i na nartach. Świadomość tego, że można się poruszać z prędkością dostępną prawie do samochodu, bo to są, nie wiem, prędkości rzędu 50-60 na godzinę w kompletnie takim dzikim terenie, jest absolutnie niesamowita.
Doświadczenie uwalniające.
Tak, tak, tak.
I zjeżdża się z Kazbeku też do
stacji Meteo?
Stacji Meteo, czy od razu do tego miasteczka, w którym zostawiłeś rower?
Zjazd pełen nie byłby możliwy, nawet do tej stacji Meteo nie był możliwy wtedy, bo potem śnieg się kończył na jakimś poziomie i żeby tam dotrzeć, trzeba było jednak zdjąć te narty i przejść kawałek pieszo. W jakichś takich warunkach marzec, kwiecień na pewno dużo niżej można zjechać. Można potencjalnie tego samego dnia zejść czy zjechać, jak jest śnieg na sam dół, ale my się też zatrzymaliśmy w tej stacji, żeby jeszcze tam noc spędzić, bo to już było popołudnie.
Ta stacja Meteo to jest taki rodzaj schroniska?
Takiego bardzo prostego schroniska, bez ogrzewania. Toaleta jest tylko takim wychodkiem, więc to są takie bardzo surowe warunki. Ale to tak, to jest taki budynek po prostu murowany na wysokości 3600. Stanąłem kolejnego dnia w dół, żeby dostać się do najbliższej knajpy i zjeść potrójną porcję hinkali.
Właśnie, skoro hinkali, to nie mogę ciebie nie spytać o to, jakie smaki z Gruzji przywiozłeś.
Oni bardzo lubią, bardzo dużo kolendry dodają do jedzenia. Ja należę do tej części społeczeństwa, która trawi i lubi zapach kolendry. Kolendra i cudowne bakłażany. Gruzja nauczyła mnie kochać bakłażany.
Potem jeszcze po tym zjeździe przez chwilę byłeś w Gruzji, czy wsiadasz na rower i wracasz?
Nie chciałem bardzo jechać tą samą trasą. Moja droga powrotna była dużo dłuższa, bo też miałem czas, żeby to zrobić. Miałem jeszcze więcej czasu, bo wymyśliłem sobie, że wjadę do Iranu i złożyłem wniosek o wizę, będąc już w Gruzji i miałem jakiś taki ponad chyba z 10 dni takie, kiedy mnie nie miałem kompletnie celu podróży i tak się po prostu szlajałem z tym rowerem. To jest po prostu takie poruszanie się w taki bardzo już swobodny sposób. Podjechałem pod granicę z Azerbejdżanem i chciałem tej Gruzji poznać jak najwięcej. Prawie cały kraj przyjechałem wtedy.
Gdzie nocowałeś po drodze, skoro nie planowałeś wcześniej? Gdzie się zatrzymasz?
Niesamowicie lubię ten format, który często stosuję. To, że mam ze sobą wszystko, co potrzebuję, żeby biwakować. Mam to taki cały protokół tego, w jaki sposób to robię, też żeby czuć się bezpiecznie. Bo to często ludzie pytają, śpisz na dziko, nie boisz się, że ktoś przyjdzie? Właściwie ze względu na szerokość geograficzną nie ma zwierząt, które mogą zaatakować. Więc jak już to ludzi, ale to też nie w taki sposób, który byłby jakiś specjalnie... Ale rzeczywiście raczej wybieram miejsca ustronne, tak żeby miałem poczucie, że jestem dobrze schowany. I...
Rozbijesz namiot?
Mam ze sobą wszystko, czego potrzebuję, czyli jakiś zapas wody, namiot, kuchenkę, więc mam poczucie, że tam, gdzie jestem, to mogę właściwie siedzieć tydzień. I najczęściej robię po prostu tak, że jadę i kiedy już zaczyna się robić trochę później, to zastanawiam się, czy to jest dobra pora już na wybranie miejsca. I to się czasami udaje lepiej, czasami gorzej. Czasami trafiam w takie miejsca, że mam poczucie, że gdybym spędził 2 tygodnie na tym, żeby wybrać takie miejsce, to bym tak nie trafił. No bo to jest kwestia też szczęścia i czasami kompletnego farta, że się budzi naprawdę z takim widokiem. Ale to mi daje też takie bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. Nawet większe niż jak próbuję to robić czasami samochodem. Bo ten rower daje też dostęp do większej ilości miejsc. Rozbić w miejscu, które jest atrakcyjne i też bezpieczne i silnikom nie przeszkadza.
Finalnie ile dni trwała ta wyprawa?
3 miesiące.
Gdzieś publikujesz, publikowałeś zdjęcia, na przykład relacje?
Nie mam swojej strony, tak jak wiele osób, korzystam głównie z Instagrama, gdzie relacjonowałem tę wyprawę, jak i wszystkie kolejne. Rzucam tam zdjęcia z wyjazdu.
A na Instagramie jesteś pod swoim imieniem i nazwiskiem?
Tak, Karol Kamyczek, zapraszam bardzo serdecznie.
Smakowanie, równie ważne jak podróżowanie w twoim życiu. Te smaki, które zapamiętałeś, które chciałeś odtworzyć, które cię zainspirowały do stworzenia czegoś nowego?
Głównie gruzińskie i tureckie i cudowne, absolutnie przepyszne bakłażany z pastą z orzechów włoskich. To jeszcze Gruzja z kolendrą i granatem.
Bakłażana grillujemy?
Tak, żeby on porządnie zmiękł i się trochę skarmelizował, bo oczywiście smaży się go, żeby się zarumienił i nabrał więcej smaku. Tak, a potem się zwija z taką pastą z bardzo wieloma przyprawami, kolendrą suszoną i świeżą i koperkiem, natką pietruszki, orzechami włoskimi, które są wystarczająco tłuste, żeby nadały temu wszystkiemu głębi. A jeśli chodzi właśnie o kuchnię turecką, to myślę, że zrobiły na mnie wrażenie przede wszystkim niesamowite warzywa, które oni tam mają. Bardzo dużo jem chleba z pomidorem. Prawdopodobnie jest to moje letnie ulubione danie. I pamiętam, że pomidory w Turcji były absolutnie niesamowite, plus jeszcze taki świeżo wypieczony chleb z miejscowej piekarni. To jest w ogóle chyba jedno z moich ulubionych dań na rowerze.
Ta wyprawa do Gruzji rowerem łączona z nartami, to był twój pierwszy pomysł na takie niekonwencjonalne kojarzenie środków transportu i zaowocował kolejnym pomysłem na podróż do Berlina rowerem i kajakiem.
Tak.
Gdzie ten kajak zmieściłeś na rowerze?
Po prostu taką przyczepkę, na którą wrzuciłem kajak. O dziwo, narty na cargo się wiezie łatwiej niż się ciągnie na przyczepce kajak, który jest dość ciężki i to mocno spowalnia. Najmniejszym wyzwaniem okazało się ten etap na wodzie, bo rower złożony bardzo łatwo wchodzi na kajak i myślę, że to byłoby wyzwanie na przykład na morzu, gdzie byłby cały czas ochlapywany morską wodą i to by powodowało, że on super szybko koroduje.
No ale tu była słodka woda.
Ale na słodkiej wodzie myśliłem sobie w ogóle, żeby spłynąć całą Wartę, rzekę, która płynie przez Poznań. Poznań jest na 550 kilometrze Warty. Warta ma 800 kilometrów i jest trzecią najdłuższą polską rzeką. I to też taki dla mnie sposób na odkrywanie tego, co jest dookoła. Po prostu pomyślałem, co to jest za pomysł, żeby zrobić sobie spływ, żeby widzieć tylko rzekę między 600 a 620 kilometrem. Ja chcę całą. I to jest też trochę takiej łapczywości, żeby jak najwięcej tego...
W podróżowaniu,
tak, żeby tak się naprawdę tym zachłysnąć. Więc od razu wymyśliłem sobie, że chcę całość. Podzieliłem tę wyprawę na etap Poznań, ujście Warty. Dołożyłem jeszcze Berlin, bo pomyślałem, że to jest niesamowite, że mieszkałem też w Berlinie 2 lata i pokonywałem tę trasę z Poznania do Berlina wielokrotnie, ale nigdy nie spłynąłem kajakiem. I to się udało i to połączenie znowu z tym rowerem było super, bo na przykład Warta wpada do Odry na takim etapie, że trzeba się cofnąć, żeby dopłynąć do kanału łączącego Odrę ze Szprewą. Nie musiałem na szczęście płynąć tam 30 km w górę rzeki, co byłoby super wymagające, tylko wrzuciłem znowu kajak na przyczepkę, rozłożyłem rower i byłem w stanie przejechać. I to jest znowu takie poczucie tego, że jestem super mobilny i mam już dużo pomysłów, w ilu miejscach na świecie można by zrobić taką wyprawę właśnie łączącą kajak i rower, żeby na przykład móc jakiś archipelag wysp na przykład przejechać w taki sposób.
Co było największą fascynacją twoją w czasie tej podróży? Krajobrazowo, podróżniczo?
Jak wskoczyłem w ten kajak i też taki bardzo powolny sposób obserwowania, tam się naprawdę już niczego nie ominie. Też bardzo stały, jeśli chodzi o prędkość, bo rowerem się jedzie wolno pod górę, szybko z górki i taka interwałowość tego, a tutaj tą spokojną nizinną rzeką się płynie spokojniutko, więc naprawdę nic nie umknie naszym oczom i od razu się poczułem jak taki David Attenborough, że teraz będzie film przyrodniczy. W trakcie tej wyprawy widziałem bielika rybołowa, zimorodka, bobry, rysia po raz pierwszy, w ogóle wracając gdzieś w Brandenburgii, czy to już była Polska, chyba wydaje mi się, zielonogórskie. Więc naprawdę niewiele trzeba, naprawdę wystarczy wyjść z domu i przejechać kilkadziesiąt kilometrów i wejść na chwilę w las, żeby mieć takie poczucie, że ta przyroda jest super dzika. I to chyba było najbardziej fascynujące.
Co ci daje to bycie w drodze?
Cały czas ten zmieniający krajobraz po prostu... Wydaje mi się, że właśnie przez to, że ja mam potrzebę tej takiej stymulacji tym, że cały czas, żeby się coś działo i żeby było ciekawie, to głównie to, ale też, że na takich tego typu wyjazdach ma się bardzo proste problemy do rozwiązania. Głównie takie, żeby było ciepło, żeby coś zjeść, żeby znaleźć miejsce do spania. I porównując to z tym, jak bardzo skomplikowane są nasze problemy teraz, takie rozbudowane w kulturze, w cywilizacji, a jak bardzo się zmienił nasz mózg przez ostatnie tysiące lat, to strasznie odświeża. To jest super, naprawdę. Bardzo ułatwia problemy, ale też spojrzenie na to w ogóle, z czym mamy do czynienia na co dzień. I ja na pewno lepiej bym funkcjonował jako jaskiniowiec niż w obecnym świecie. Mi to jest bardzo potrzebne i wiem, że dużo moich przyjaciół też zauważa po prostu ten taki super pozytywny aspekt. Wpakowanie się w taką sytuację, kiedy naprawdę okazuje się, że się więcej do szczęścia nie potrzebuje, jeśli znalazło się miejsce. Na przykład choćby z wodą, nie? Która też jest wyzwaniem czasami, żeby do niej dotrzeć.
Plany najbliższe?
Mnóstwo. W przyszłym roku chcę dokończyć ten drugi etap tego spływu Wartą, czyli od źródeł, które są gdzieś tam pod Częstochową do Poznania, a najbliższą zimę pewnie spędzę pomiędzy Alpami a Hiszpanią. I jeśli się uda, to też będę organizował wyjazdy rowerowe z gotowaniem.
O tym wszystkim dowiemy się śledząc twojego Instagrama.
Jak najbardziej, zapraszam serdecznie.
Karol Kamyczek, kucharz, podróżnik, miłośnik gór, gościem Ucha na Świat. Pięknie dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.